magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Dobry wieczór, Anna Rębas. Zapraszam dziś na Mierzeję Wiślaną. Przed tygodniem na budowie pojawili się ministrowie infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceminister Marcin Horała i wiceminister Marek Grubarczyk. Byli także obecni wojewoda pomorski Dariusz Drelich i prezes Elbląskiego Portu. Był także dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, główny inwestor przekopu. Budowę obserwują także mieszkańcy okolicznych miejscowości Sztutowo, Krynica, Kąty Rybackie czy Piaski. Mieszkańcy i samorządy tych miejscowości bardzo dokładnie śledzą to, co dzieje się na budowie każdego dnia. Jeszcze przed wjazdem na plac budowy zebrałam pierwsze opinie o tej inwestycji.
W przeliczeniu, jak budowali kanał Suezki, to tutaj dłużej ta praca będzie trwała. Bo na kilometry, bo tam było ile? 72 chyba, czy ile?
I chyba drożej.
Co? No nie wiem, jak chcą dobrze robotę zrobić, to kosztuje, nie? Przypuszczam, że chyba dobrze zrobią.
Mieszkańcy Elbląga w większości jednak uważają, że to będzie takie okno na świat naszego miasta i dzięki temu też zapewni jakiś rozwój.
Pomimo mrozów i mocnych opadów śniegu, skala robót na budowie przekopu Mierzei Wiślanej nie maleje. Harmonogram prac uległ modyfikacji jedynie na sztucznej wyspie z uwagi na zamarznięcie Zalewu Wiślanego, ale to już przeszłość. Nie zagraża to jednak planowanemu ukończeniu prac. Tak tłumaczył kierownik budowy ministrowi Andrzejowi Adamczykowi i gościom oraz dziennikarzom.
Tutaj jest najszersza część kanału żeglugowego, 120-metrowa pomiędzy oczepem, a w najszerszym odcinku 120 metrów kanału żeglugowego. Tak będzie widać, od tego elementu betonowego do po przeciwnej stronie. To jest cały kanał żeglugowy.
Czy my jesteśmy teraz pod wodą, tak?
No jeszcze nie, teraz stoimy akurat na oczepie. 10 metrów za panem będziemy pod wodą, przyszłościowo.
I teraz praktycznie rzecz biorąc, panie inżynierze, zostają prace
pogłębiarskie, dokładnie. Ziemne. Tak, panie ministrze, tak. Dokładnie, tylko kwestia wykopania tutaj.
Czyli transport urobku na wyspę.
Tak, sztuczną, wbudowanie tego urobku.
To wszystko to, co ręce do Pierzeja i wschodnia i zachodnia,
zakończone.
To jest oczep.
Tak, to jest zakończone.
One są już zakończone.
Tak, jak widać. Beton. Jedynie elementy wykończeniowe, czyli wyposażenie hydrotechniczne, polery, odbojnice, to są już takie finalne barierki i chodniki, już te ciągi piesze. Tak?
A czy można uznać, że w takim razie prace postępujące od zalewu są już pracami na zero? Czyli...
Tak, oczywiście, możecie państwo zobaczyć, tam już wprowadzimy wykop w kanale żeglugowym. My chcemy wprowadzić pierwsze jednostki w połowie kwietnia tego roku, już żeby tutaj się chowały w kanale żeglugowym.
Już tutaj
w kanale? Tak, w kanale żeglugowym, tak. Ze względów technologicznych oczywiście, ale już będą tutaj pływały pierwsze jednostki. Te, które będą wykonywały pracę na Zatoce Gdańskiej. Nazywam się Dominik Grublewski, jestem kierownikiem budowy. Woda naturalnie wejdzie do kanału, ponieważ podczas prowadzenia prac woda napływa, tak? Zobaczycie państwo tam, jak naturalnie woda napływa do kanału.
Przekop Mierzei Wiślanej i budowa kanału żeglugowego jest strategiczną inwestycją dla naszego kraju. Ani epidemia, ani zima nie zatrzymują tej budowy, twierdzi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Imponująca budowa. Przede wszystkim widać bardzo dobrą organizację budowy, bo to jest w sumie na budowie bardzo istotne. Harmonogram rzeczowy, harmonogram finansowy w realizacji i za to trzeba realizowany zgodnie z planem i za to trzeba wykonawcom podziękować, ale też uważnie przyglądamy się w kolejnych miesiącach, mając nadzieję, że ten projekt dotrwa do swojego finału, absolutnie niezagrożony. Pan minister Marek Grubarczyk, który zapoczątkował, prowadził i prowadzi tą inwestycję, wszystkich nas zapewnia i tego się trzymamy.
Najważniejsze rzeczy, które nam się udało zrobić, to wszystkie roboty geotechniczne, czyli pogrążenie całej ściany szczelnej, całego kanału żeglugowego, śluzy oraz rozpoczęcie robót żelbetowych w śluzie. No i most południowy, który jest krytyczny, newralgiczny tutaj dla przełożenia ruchu, tak, żebyśmy mogli kontynuować pogrążanie ściany w kanale żeglugowym po stronie południowej. A do zrobienia są nadal falochron wschodni, 70%. I głowica falochronu zachodniego.
Obecnie na budowie kontynuowane jest m.in. profilowanie skarb, prace narzutowe i roboty żelbetonowe na falochronach portu osłonowego. Odbywa się też produkcja, dostawa i wybudowanie betonowych elementów służących zabezpieczaniu falochronów. wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk.
To, co zostało przyjęte przez Radę Ministrów, uchwała w zakresie budowy, czyli te 1 800 milionów obejmuje 100% realizacji inwestycji, a więc pogłębienie rzeki Elbląg, pogłębienie Zalewu Wiślanego, modernizacja rzeki Elbląg, budowa mostów Nowakowej i roboty towarzyszące przy tych inwestycjach. Nie przypuszczamy, żeby nastąpił wzrost. Zresztą widząc po ostatnim przetargu nawet mamy regres mały, czyli spadek cen w zakresie wykonania, więc myślę, że się nawet zmieścimy poniżej tej kwoty, która została przygotowana.
Mieszkańcy Sztutowa czy Kątów Rybackich wiążą z przekopem wielkie nadzieje, choć są też i pewne obawy, głównie o piękne plaże.
Jeżeli będzie śluza, no to można zapanować nad tym, prawda? Bo jakby to było otwarte, no to różnie mogłoby być. Ale jeżeli to będzie śluza, no to jak fachowo robotę zrobią, to będzie dobrze, nie? No chyba, że spartaczo. No.
A jakieś korzyści dla regionu tutaj, dla Sztutowa?
To znaczy, że będzie komunikacyjna droga będzie, prawda?
Zrobią te drogi? Bo tutaj pan się obawia...
Ja mówię, wodna droga komunikacyjna, nie? No zawsze to działa na lepsze, nie?
No przede wszystkim rybołówstwo będzie miało większe szanse rozwoju, bo w tej chwili to na morze nie ma możliwości wypłynąć, chociażby z portu w Kątach czy z Krynicy.
Czyli nie obawia się pan o zaburzenie ekosystemu właśnie?
Nie, ja tam się nie obawiam.
Bo tam się ekolodzy mocno niepokoją.
No ekolodzy zawsze coś szukają.
A w jaki sposób rybołówstwo się poprawi? Dlaczego?
Dlatego, że sprzęt, który jest na zalewie, czyli łodzie, będą mogły wypływać również na morze.
Nie wiem, ja uważam, że to niepotrzebnie. No ja wiem, czy to się nie zniszczy tutaj cały ten, no. Bo to jest różnie, może być później kłopot z tym wszystkim.
Mówi pani o ekosystemie, o tych naturalnych zasobach, tak?
Tak. Może źle myślę.
Nie wiem, jakie zabezpieczenie zrobią od morza. Tu jest problem.
A tutaj często są właśnie różne wichury i tak dalej, przecież sztormy, to naprawdę szkoda w ogóle. Obawiamy się, że możemy pływać.
Tak jest.
W lokach mieszkamy w Sztutowie i możemy pływać, bo to kąty rybackie. Najlepiej to pani jakby dobiła wywiad w Kątach Rybackich, tam to są starsi ludzie i tam też mogą pani powiedzieć. Tam nawet gdzie na tych skorzonkach tam jest jakiś jeden pan, to właśnie jest przeciwko też dużo. Mówił, że to jak sztorm przyjdzie, to koniec.
Tam mieszka, tak?
Tak, tam mieszka. Tam mieszkają właśnie najlepiej w Kątach Rybackich, pani będzie się dowiadywała, bo tam też starsi ludzie są i najbardziej pani mogą powiedzieć to. Mówią, że plaża też po północy zaginie, a szkoda, a to tu ładna plaża jest u nas. Ludzie przyjeżdża dużo, dużo w Czasowiczu przyjeżdża tutaj u nas nad morze.
A może będzie jeszcze więcej?
Wątpię z tym.
Może być więcej, ale dojeżdżają sobie. A tutaj ładnie, to właśnie nie można powiedzieć. Tu jest naprawdę, że ciekawie, ale to co do tego, to jesteśmy przeciwko temu.
Jeżeli się zaplanuje tam z tej strony i z drugiej strony tego brzegu, no bo powstanie jakiś brzeg, prawda? Jakieś atrakcje turystyczne, typu, wie pani, jakiś handel drobny, nie? Smażalnie, niesmażalnie, tego typu.
A teraz co jest w Skowronkach, w tym miejscu, gdzie ma być?
No teraz jest
Skowronki,
las.
Skowronki, Nowy Świat,
Nowy
tak się
świat,
to...
No tam jest las.
A Nowy Świat to jest miejscowość, czy to jest...
Była.
Wieś? Była.
No, to była miejscowość, no była wioska, nie? Przy zalewie, nie? Jeszcze tam są jakieś fundamenty, pozostałości po tym wszystkim, nie?
Ale tam już domów nie ma.
Nie ma. Tam jest konkretnie las.
Będzie pan tam jechał dzisiaj?
No niestety nie mogę.
Marcin Chorała, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Nie ma co ukrywać, że zamykanie Cieśniny Pilawskiej jest takim, było instrumentem nacisku ze strony Federacji Rosyjskiej. Kanał przez Mierzeję Wiślaną ten instrument likwiduje, anuluje. Tego instrumentu już w zasobie wpływania na Polskę nie będzie. No więc... Gdybym był szanującym się urzędnikiem czy politykiem rosyjskim, no to starałbym się inspirować również w Polsce takie ruchy, które były przeciwne, które by te inwestycje blokowały, tak samo jak budowę gazoportu, czy Baltic Pipe, czy innych tego rodzaju strategicznych inwestycji, które właśnie uniezależają nas od różnego rodzaju szantażów czy prób nacisku.
Mariusz Janczowski, zastępca dyrektora kontraktu.
Czy z punktu widzenia hydrograficznego jakiegoś to było niebezpieczne?
Myślę, że nie. Sposób prowadzenia przez nas prac, kolejność robót, technologie dobrane przez nas powodują, że jest to bardzo bezpieczna budowa. Oczywiście realizujemy tę budowę w sąsiedztwie przyrody, naturalnego środowiska, więc musimy zwracać uwagę na otaczające nas tereny i to czynimy. Tak? Staramy się zabezpieczyć wszelkie elementy środowiskowe, aspekty. Nakłada na nas pewne obowiązki decyzja środowiskowa, ale uważam, że nie ma tutaj elementów, które powodują, że moglibyśmy w jakiś sposób negatywny mówić o całej inwestycji.
Pan na tej inwestycji, na którym odcinku pracuje? Czym pan się zajmuje?
Mam dosyć szeroki zakres obowiązków. Tak naprawdę koordynuję prace związane z realizacją portu osłonowego na Zatoce Gdańskiej oraz częścią lądową, czyli kanałem żeglugowym, śluzą i budynkiem kapitanatu.
Budynek to ten,
budynek,
na którym
za naszymi plecami, tak, dokładnie za naszymi plecami znajduje się przyszły budynek kapitanatu.
Port osłonowy
z drugiej strony to jest Zatoka Gdańska. Oczywiście kanał żeglugowy to jest łącznik pomiędzy portem osłonowym na Zatoce Gdańskiej a śluzą.
Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes zarządu grupy NDI SA, głównego wykonawcy przekopu.
Ten projekt ma niezwykłe wyzwania inżynierskie i jest jedynym w swoim rodzaju. Trzeba pamiętać, że w Polsce od wielu lat takich projektów się nie realizowało, w gospodarce morskiej w ogóle się nie realizowało. W związku z tym śluza, kanał, sztuczna wyspa to są takie wyzwania inżynierskie, z którymi wielu z naszych kolegów i koleżanek mierzy się po raz pierwszy, ale to daje tym większą satysfakcję. Więc oczywiście poza tym, że jest to po prostu projekt do zrealizowania, to on ma swój ten taki walor poznawczy i niezwykle jest ciekawy właśnie z punktu widzenia zawodowego. Na początku mieliśmy wątpliwości, czy zdecydujemy się na udział w tym przedsięwzięciu. Na szczęście zdecydowaliśmy się.
A dlaczego?
Bo nie wiedzieliśmy, czy warunki przetargowe, które zostaną zaoferowane, będą takimi, które będą dla nas do zaakceptowania. Natomiast kiedy już zdecydowaliśmy się na udział i przygotowywaliśmy się przez wiele miesięcy do złożenia oferty, a potem do realizacji, no to potraktowaliśmy to niezwykle poważnie. Stąd no, wielka radość i wielka satysfakcja, kiedy okazało się, że złożyliśmy najtańszą ofertę, no bo tutaj oczywiście kryterium podstawowym była cena. I tak się udało, że złożyliśmy najlepszą ofertę i potem to już, że tak powiem, robiliśmy wszystko, żeby doprowadzić do podpisania kontraktu.
Pani jako prezes firmy jest tutaj, nie wiem, duchowo, fizycznie, mentalnie, codziennie, czy ma pani swoich pracowników do tego, żeby śledzić to?
No ja przede wszystkim jako prezes firmy muszę polegać na swoich pracownikach i tutaj to poleganie jest absolutnie oparte na pełnym zaufaniu. Tak, to jest jeden z najważniejszych projektów, które w tej chwili realizujemy. Myślę, że najważniejszy. I tak jak mówię, ponieważ ja jestem też hydrotechnikiem z wykształcenia, w związku z tym mam taką podwójną frajdę wynikającą z tego, że właśnie możemy realizować ten projekt. I na szczęście nie zdarzyło się, chyba nie mieliśmy tutaj takich wyzwań, z którymi byśmy sobie nie poradzili. Oczywiście organizacja takiej budowy, logistyka ma swoje wyzwania, ale to jest raczej wyzwanie, to nie jest problem. To jest coś, co po prostu trzeba zaplanować, przemyśleć i wdrożyć.
My stoimy teraz przed budynkiem kapitanatu?
Tak, na wprost mamy powstający budynek kapitanatu portu Nowy Świat, taka będzie nazwa tego kapitanatu z racji miejsca historycznego, w którym jest zlokalizowana cała inwestycja. No, stoimy na przyczółku mostu północnego, tego drugiego z mostów, stąd widzimy kieszeń śluzy. Magdalena Kieszkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni. Patrzymy na śluzę, która jest już wzmocniona ściankami. Tutaj w tej śluzie będzie się odbywało dalsze właśnie wzmacnianie dna, czyli to betonowanie. I patrzymy na wrota śluzy, które w zasadzie na kieszeń wrót śluzy, bo tutaj w tę kieszeń będzie się brama chować przy otwieraniu.
Wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk rozpoczynał inwestycję jeszcze jako minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 2 lata temu. Co mówi dziś na półmetku budowy?
Jesteśmy na półmetku. Ten półmetek jednak jest w dalszym ciągu kontynuowany i czekamy na kolejne efekty. Ja myślę, że dla nas najważniejszym momentem będzie już podpłynięcie pod śluzę pierwszej jednostki. Jak zapowiada wykonawca, to już będzie w połowie roku, a więc otwiera się ten już dostęp wodny do śluzy. Kolejne elementy, czyli cała automatyzacja, automatyka i grodzie wodoszczelne, które będą tutaj zainstalowywane, więc to jest jak gdyby najważniejsze pod kątem inżynieryjnym dla nas realizacji tej inwestycji.
Jak pan myśli, co myślą przeciwnicy tej inwestycji, kiedy patrzą na każdy metr jej?
Nie chciałbym do tego nawiązywać, bo przecież wszyscy znamy te obietnice wyborcze. Przecież tu od opozycji istniejącej, nieistniejącej, wszyscy pojawiali się w Elblągu i wszyscy obiecywali, że będzie budowane nawet jedna z posłanek, czy teraz obecnie senatorek Platformy Obywatelskiej wmurowała przecież pomnik na rzecz budowy tej inwestycji. Dzisiaj mówią ci wszyscy zwolennicy, że są przeciwni, że nie o to chodziło. Więc to jest pewna kakofonia, pewna, nie wiem, schizofrenia, z którą mamy do czynienia. No tak jak powiedzieliśmy w 2007 roku, że zbudujemy, to tak dzisiaj możemy mówić, jest jesteśmy na półmetku, a więc jeszcze troszeczkę przed nami.
Dziś to już wszystko. Kłaniają się Anna Rębas i realizator audycji Stefan Kotiuk. Dobranoc.